Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, tutaj Konwersatorium, Paweł Milcarek. Będziemy dzisiaj rozmawiali o prawie. Gośćmi Konwersatorium dzisiaj są pan profesor Aleksander Stępkowski, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, i Michał Barcikowski, historyk, i mój kolega z redakcji Christianitas.
Dzień dobry.
Mamy mówić o prawie. To jest tak, że czasami mówimy o prawie, czasami mówimy o prawach, tak raz w liczbie pojedynczej, czy raz w mnogiej. Jak mówimy o prawach, to trochę to jest usprawiedliwione tym, że prawo, jak każda rzecz złożona, ma swoje części, można je sobie porozdzielać, różnych rzeczy prawo dotyczy, więc pewnie to też z tego wynika, ale poza tym oczywiście wynikają najróżniejsze liczne uprawnienia i stąd ciągłe też nasze dyskusje o tym, jak je harmonizować, jak je ze sobą zestawiać. Ale ja przypominam sobie z dawnych traktatów o prawie trochę inne odróżnienie, takie, że mówi się o różnych gatunkach prawa i że te kolejne gatunki są tak trochę może hierarchicznie, ale w każdym razie tak są ułożone, że w różny sposób przechodzą z góry do dołu przez rzeczywistość człowieka, przez rzeczywistość wspólnoty. Mówi się o prawie wiecznym, czyli takim zamyśle, tak, który Stwórca wszczepił, włożył w to, co jest jego stworzeniem, więc prawo wieczne to byłaby jakaś, jak rozumiem, logiczność, porządek rzeczywistości. Potem jest prawo naturalne, które, o którym już trochę częściej słyszymy, ale o którym się słyszy bardziej w dyskusjach niż wprost w uzasadnieniach prawników, tak rozumiem, zaraz zresztą o to zapytam. I prawo naturalne rozumiane trochę tak, jakby, że mamy taką zdolność, my, ludzie, umysłową, że możemy to prawo wieczne, ten porządek rzeczywistości przepisać na takie właśnie dyrektywy. Czyń dobro, unikaj zła i potem konkretyzując to w różnych uszczegółowieniach. No i w końcu mamy to prawo, którym chyba najczęściej, tak, mówimy potocznie prawo, czyli prawo stanowione, prawo ustanawiane przez człowieka, które niby ma być trwałe, ale chyba największą zmiennością spośród tych dotychczas wymienionych, tak, gatunków. I obok tego, to już mówiąc o na przykład w kwestiach o prawie świętego Tomasza z Akwiną, gdzieś obok tego stoi jeszcze, prawda, bo to też trzeba tutaj mocno uwzględnić, prawo boskie. I ono jest po części prawem stanowionym, tyle że nie przez człowieka, tylko przez Boga, a z drugiej strony ma treść, bardzo często treść po prostu tożsamą z prawem naturalnym, jak w dekalogu. Tak? Dekalog to nie jest prawo naturalne, tylko to jest prawo boskie, które ma w sobie coś z prawa naturalnego, coś z prawa stanowionego przez Boga. No i teraz tak, wydaje mi się, że im bardziej myślimy o prawie wyłącznie w kategorii prawa stanowionego, tak czy inaczej, czy kiedyś stanowionego przez Boga, tak, który jest ustanowicielem praw, czy przez człowieka, przez wspólnotę, przez suwerena, tak, we wspólnocie politycznej, to tym bardziej myślimy o prawie jako czymś, co przychodzi nagle zupełnie z zewnątrz. Tak? Jest coś, co nagle zaskakuje nas, na dobre albo na złe nas zaskakuje, ale z zewnątrz i z czym trzeba się pogodzić niejako. Duży wysiłek jest przede wszystkim w to wkładany, żebyśmy się jakoś do tego prawa zewnętrznego dostosowali. A ta wizja tych praw, o których wspominałem wcześniej, ona trochę inaczej, prawda? Tak jakby te prawa bardziej wychodziły na powierzchnię naszego życia, ale istota, zasady znajdowały się gdzieś w głębi. Panie profesorze, co właściwie trzeba było nazwać prawem, jeśli ono jest tak różne w tych gatunkach, czy w ogóle dzisiaj tak trzeba to odróżniać?
To nie jest proste pytanie. Rzeczywiście ten scholastyczny porządek, który pan doktor zaprezentował, bardzo tak klarowny. Ja obawiam się, że on dla współczesnego człowieka może być w pewien sposób mylący. My rzeczywiście mamy tendencję do postrzegania porządku prawnego w kategoriach hierarchii, tak? I tutaj ten wywód stanowił pewną hierarchię. Chociaż jakby się lepiej zastanowić, można byłoby się zastanowić, czy to jest hierarchia taka od góry do dołu, czy też może tu się pewne rzeczy w pewnych rzeczach zawierają. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to wyobrażenie, które troszeczkę inaczej chyba precepowali ludzie żyjący w czasach świętego Tomasza, czy po prostu w epoce przednowoczesnej, czy przednowożytnej, trochę inaczej oddziaływało na ich wyobraźnię, niż to, co się dokonało wtedy i co trwa do dzisiaj w gruncie rzeczy. Tak? Ponieważ to zasadnicze przekonanie o tym, że istnieje jakiś porządek naturalny wyżej, a my tutaj sobie dajemy radę tu i teraz, ono jest bardzo żywe. I z jednej strony odwołuje się rzeczywiście do pojęcia prawa naturalnego, jednocześnie jednak zupełnie inaczej już to czyni, niż czynił chociażby święty Tomasz, ale nie tylko, bo święty Tomasz jest tutaj tak naprawdę kontynuatorem pewnej tradycji. I teraz cofając się troszeczkę przez nam bliższą rzeczywistość, trzeba sobie uświadomić, to zresztą pan doktor znakomicie podkreślił, to prawo naturalne przednowocześnie pojmowane to nie był konglomerat norm, tak jak my dzisiaj byśmy chcieli go postrzegać, tak jako fruwające gdzieś w powietrzu, tam gdzie niebo gwiaździste, normy, które są doskonałe i fantastyczne na tyle tylko, że ludzie mają problem z ich poznaniem, realizacją, stosowaniem się i w związku z tym wynikają z tego rozmaite mankamenty. To raczej jest owa zdolność właśnie ludzkiego umysłu, rozumu człowieka do przeniknięcia pewnego ładu, który pochodzi od logosu, to od tego, od którego wszystko pochodzi, przez który wszystko się stało, co się stało i bez którego nic się nie stało, jak czytamy u świętego Jana. A zatem nasza zdolność, nasza rozumność jest tym elementem logosu, który bytuje w człowieku i pozwala mu przeniknąć tę rzeczywistość, która od logosu pochodzi. Czyli, że jest tym elementem, można powiedzieć, umożliwiającym człowiekowi zalogowanie się do boskiej wiedzy o strukturze tej rzeczywistości. Wiedzy, która wynika stąd, że jest wiedzą Stwórcy, który przenika, podtrzymuje całą tę rzeczywistość. I teraz człowiek w ten sposób swą rozumnością uczestniczy w tym porządku. I tu znowu mniej mamy do czynienia z normami, rozumianymi jako pewne przepisy, a bardziej ze zdolnością sprawiedliwego kształtowania relacji międzyludzkich. Z tym, że jesteśmy w stanie rozpoznać, co jest złe, co jest dobre, co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe i każdemu oddać to, co jego sumku jest que tribuere, jak klasycznie mówili.
Czyli może nie tyle chodzi o uleganie jakimś życzeniom i jakimś dyrektywom, ile właśnie, że prawo jest takim sprawozdawcą porządku. Sprawozdawcą
wyrazicielem porządku i pozwala podtrzymywać ten porządek, ale jednocześnie go w jakiś sposób kontynuować poprzez nauczanie tych, którzy dopiero w tym życie społeczne wchodzą przez proces pewnej edukacji, uwrażliwianie na ten porządek, uczenie go, ale właśnie może przede wszystkim uwrażliwianie, żebyśmy byli nastrojeni w ten sposób tę naszą rozumną możliwość poznawczą, żebyśmy mieli ją na tyle wyczuloną, żebyśmy dostrzegali ten ład. Problem człowieka współczesnego polega na tym, że zatracił właśnie tę możliwość dostrzegania. My poszliśmy w subiektywność, w podmiotowość, gdzie każdy ma prawo postrzegać rzeczywistość tak, jak mu się podoba i w związku z tym każdy ma prawo do swojego świata, wyobrażenia, również wyobrażenia o tym, co dobre, co złe, w związku z czym etyka nas zaczęła dzielić, zamiast nas łączyć. Kiedyś to była ta możliwość, w której mogliśmy się spotkać. Mogliśmy razem się spotkać i stwierdzić, rzeczywiście, to jest złe, a tamto jest dobre.
Przerywamy naszą rozmowę na chwilę, wrócimy do niej po przerwie. Zaczęliśmy wchodzić już w kłopoty, nasze kłopoty z prawem. No nie te, że stajemy się podsądnymi, ale kłopoty, które się zaczynają wcześniej. To znaczy, wydaje mi się, że dzisiaj trochę też zarówno w perspektywie takiej cywilnej, świeckiej, ale też i w religijnej, bo tam też jest perspektywa prawa, prawda? Wystarczy otworzyć księgi i Starego Testamentu i Nowego, no słowo prawo będzie tam się pojawiało, więc to jest jakieś słowo, które przenika i porządek religijny, i porządek jakiś wspólnotowy, świecki. Trochę mi się wydaje, że dzisiaj, gdy pada samo słowo prawo, to ono jest takie jakieś kanciaste, niewygodne, takie trudne, że bardzo szybko chcemy od niego uciec, szybko znaleźć inne wyrażenie. Michale, skąd to mogłoby wynikać? Czy to jest doświadczenie także pewnie wielu naszych dyskusji, że tak jest, zaraz wszyscy się kulą. Prawo, no może lepiej mówić perswazja, zgoda, tak?
No perswazja to chyba jeszcze gorsze słowo. choć ty je rozumiesz źródłowo, jakby to powiedzieć, natomiast jako próbę racjonalnego przekonania, a obecnie kojarzy się raczej z jakimś przymusem, tyle tylko, że nieprawnym, a z innego porządku, jakimś intelektualnym. To znaczy, pan profesor już zaczął o tym mówić, o rozdzieleniu tych i przeciwstawieniu sobie różnych rodzajów prawa, które powinny harmonizować, a które się jakoś w naszym rozumieniu rozjeżdżają. Zobaczymy psał też, te 150 psalmów biblijnych, to najdłuższym i najważniejszym psalmem, 119, czy jak to Wulgata numeruje, 118, to jest 170 kilka wersów, w których w każdym wersie pojawia się synonim słowa prawo. To oczywiście chodzi o prawo Boże, zarówno o dekalog, jak i to prawo, które Bóg jeszcze przed dekalogiem wszczepił w serce każdego człowieka. I cały ten psalm to jest 170 kilka pochwał tego słowa prawo jako czegoś, co nadaje sens naszemu człowieczeństwu, co zapewnia szczęście człowiekowi, nawet jeżeli niekoniecznie w tym wymiarze doczesnym, to na pewno w wymiarze wiecznym, i jest czymś, co pozwala nam jako ludzkiej społeczności odróżnić się od społeczności zwierząt czy od społeczności barbarzyńskiej, prawda? I wydaje mi się, że tu jest jakiś klucz czy moment trudny. To znaczy nam się wydaje, że nasza osobista wolność, nasze osobiste przekonania są tak silne i tak dobre, że wystarczy być im wiernym, żeby to harmonijnie w społeczeństwie funkcjonowało. A zepsuta ludzka natura jest taka, że najczęściej okazuje się, że te pragnienia, które bierzemy za jakieś mocne przekonania moralne, nasze pragnienia, nasze uprzedzenia często, które lubimy ubierać w jakieś szaty przekonań moralnych, są przeciwstawne.
Można zapewne, choć nie wiem, czy to ktoś kiedyś sprawdził, ale można zapewne rozdzielać w swoim życiu dobro i zło zupełnie prywatnie, bez prawa, tak? Nie wiem, czy to jest możliwe, ale pewnie w momencie, w którym się zakłada rodzinę, to już staje się niemożliwe, bo nawet już w każdym elementarnym życiu społecznym jakieś prawa zaczynają funkcjonować. Natomiast na pewno w szerszych wymiarach życia społecznego bez prawa nie funkcjonujemy. Ale czy prawo jest instrumentem, panie profesorze, jest przede wszystkim instrumentem rozdzielania dobra i zła, czy po prostu tak jak nieraz słyszymy, że to jest taki techniczny instrument do ucierania pewnego porządku, po prostu rozdzielania racji i unikania konfliktu.
Jak pan doktor powiedział na samym początku, prawo to jest bardzo złożona rzecz, a może jeszcze bardziej złożona. Jest i tym, najkrótsza odpowiedź brzmi, ponieważ tak jak sobie powiedzieliśmy, człowiek ze swoją rozumną zdolnością przenikania ładu, z tą zgodnością, która jakoś tam obumarła w człowieku współczesnym, co nie znaczy, że człowiek jej nie posiada, ale ma problem z jej używaniem, powiedzmy w ten sposób. I ona, ta zdolność, pozwala nam układać sprawiedliwie relacje między sobą. I tutaj, gdy sprawiedliwie ją układamy, często przyjmują one postać konwencji, które nie wiążą się bezpośrednio z rozróżnieniem obiektywnego ładu moralnego, gdzie czynimy rozróżnienie, że coś jest obiektywnie dobre, a coś jest obiektywnie złe, ale coś staje się dobrym lub złym, dlatego że się umówiliśmy, że tak od dzisiaj będzie, jak chociażby taki szkolny, klasyczny przykład z ruchem prawostronnym. Tak? W Polsce i na kontynencie jeździmy prawą stroną, natomiast w Anglii jeżdżą lewą stroną jezdni. Czy to znaczy, że ktoś z nas, albo Anglicy, albo kontynentalni Europejczycy są ludźmi zdeprawowanymi, ponieważ jeżdżą nie tak jak trzeba? Nie, po prostu się inaczej umówiliśmy, ale już jeżeli byśmy zaczęli w Anglii jechać prawą stroną, to już byśmy postępowali źle, czyli że ta konwencja ma swoje konsekwencje etyczne. A zatem w tym całym porządku jest ogromny obszar jak gdyby zaufania do człowieka i tego, że ludzie sobie potrafią racjonalnie poukładać pewne rzeczy tylko dlatego, że się tak umówią i mogą tę konwencję zmienić. Tak? A zatem ta cała sfera techniczna w obrocie prawnym, ona jest jak najbardziej obecna i jest konieczna. Oczywiście w pewnym momencie można się zacząć zastanawiać nad proporcjami między jednego rodzaju normami, tymi ściśle związanymi z bardziej zobiektywizowanym porządkiem etycznym i tymi, które są domeną konwencji. I niewątpliwie współcześnie mamy do czynienia z ogromną inflacją tych technicznych reguł, które oczywiście w rozmaitych momentach wchodzą w interakcję z tym naturalnym porządkiem etycznym, czasami w sposób zamierzony, czasami niekoniecznie zamierzony, ale to wynika stąd, że już żyjemy w kulturze, która inaczej postrzega relacje międzyludzkie. My już właśnie dlatego, że odwołujemy się tak bardzo do naszej podmiotowości, jednocześnie subiektywności, tak? Bo to są synonimy, mimo że w języku potocznym znaczą dla nas różne rzeczy. Ponieważ straciliśmy zdolność rozumowego porozumienia się co do tego, co jest dobre, co jest złe, w związku z czym doszliśmy do wniosku, że trzeba umówić się, że ktoś nam, państwo konkretnie, będzie od dzisiaj mówić, jak można postępować, jak nie można postępować. I ponieważ mamy coraz częściej wątpliwości, gdy nie mamy jasnej dyrektywy w postaci przepisu prawa stanowionego, co zrobić, w związku z czym dochodzimy do wniosku, że kolejne rzeczy trzeba uregulować, kolejne obszary trzeba uregulować, kolejne obszary trzeba uregulować dokładniej, ściślej, rozproszyć pewne wątpliwości. I tutaj nam się narasta liczba regulacji, która tak właśnie może przerażać i stąd prawo może budzić jakieś emocje negatywne, ale jednocześnie musimy pamiętać, że żyjemy w kulturze praw, już pojmowanych w sposób podmiotowy, gdzie każde nasze upodobanie lubimy przedstawiać jako prawo. Lubimy powiedzieć, że przecież mam prawo do, tak? Niezależnie od tego, czy cokolwiek wynika z prawa, rzeczywiście tego przedmiotowego w postaci przepisów. I ten rodzaj prawa, tak, praw podmiotowych, no tutaj trzeba powiedzieć w przeciwieństwie zupełnie do prawa rozumianego w postaci norm przedmiotowych, ten rodzaj prawa uwielbiamy i uwielbiamy mówić o tym, że mamy do różnych rzeczy prawa.
No tak, to jest ta przyjemna strona prawa, upomnieć się o silne ramię, które powie tak, tak, to ty masz rację w tej kwestii. Gorąco naszych sporów prawnych, tak słuchając pana profesora, pomyślałem sobie, że ono nie jest zawsze rozłożone w proporcji do tego, czy mamy do czynienia z konwencją, czy z rzeczą zupełnie zasadniczą. Czasami to zależy od polityki, tak, przyłożenia siły politycznej do jakiegoś sporu. Jeden z nich jest, okazuje się, pierwszorzędnie ważny, chociaż jest, można powiedzieć, bardziej proceduralny, tak, a chociaż może mieć swój ważny aspekt, jak z tym prawostronnym ruchem w Wielkiej Brytanii. Ktoś nagle zaczyna jechać nie tą stroną, co trzeba.
Lewą stroną.
Tak, właśnie, ale lewą stroną, tak, to jest to. Jednak widzę, siedzi we mnie jakiś dogmatyzm w tej sprawie. Ale z drugiej strony no, są spory prawne, cywilizacyjne naszego czasu. Akurat na nasz czas to są spory dotyczące, na przykład no, w Polsce mamy kwestie, jak prawo ma być zaangażowane w ochronę życia, tak, człowieka, gdzie jest ta granica, czy po zdefiniowaniu, po określeniu, że w polskim prawie jest takie, są takie intuicje i nawet definicje, które mówią o człowieku jednak od poczęcia, tak? I tutaj mamy jakiś spór, co po takim stwierdzeniu prawo ma dalej czynić. Ale wrócimy do tej rozmowy po przerwie. Teraz robimy przerwę. No właśnie, wróćmy do tego gorąca naszych sporów dotyczących już nie egzekucji prawa, ale także jego po prostu stanowienia właściwego. To inaczej wygląda w Polsce, inaczej w Ameryce, a w Ameryce to jest chyba również społeczeństwo, które bardzo prawem, tak, mierzy swoje życie bardziej niż w naszej sarmackiej tradycji, w której tak bardzo się prawowaliśmy w przeszłości, a w PRL-u z kolei ona gdzieś tam w innym kierunku została kształtowana. Myślę o sporach, które toczą się równolegle, tak? W Polsce dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, w Ameryce dotyczące sądu. Czy w obu przypadkach stoi za nimi jakby to samo myślenie o prawie?
Znaczy zaczyna stać się pewna filozofia, w której prawo stanowione i sądy, które mają egzekwować to prawo, zostają utożsamione z tym, co dana grupa społeczna, która chce zdobyć wpływ na społeczeństwo, uważa za uprawnienia podmiotowe, czyli prawo do czegoś. Coraz mniej prawo przestaje być pewną, no tu padło słowo konwencja, ale w każdym razie regulatorem życia społecznego, który oprócz sprawiedliwości bierze pod uwagę też inne cnoty, takie jak umiarkowanie, takie jak roztropność w decydowaniu o tym, co może być, co powinno być pozostawione społecznościom lokalnym, rodzinom czy indywidualnemu wyborowi. Zawsze było to napięcie pomiędzy prawem moralnym a prawem stanowionym, na ile prawo stanowione musi ścigać wszystko, co prawo moralne uważa za złe. Natomiast obecnie tendencja jest taka, że następuje przechył w drugą stronę, to znaczy w momencie, w którym nie można do swoich pomysłów przekonać współobywateli, czy jest to trudne, czy też przestaje się traktować różne spory moralne jako część sporu o kształt społeczeństwa, w którym różne głosy są uprawnione, zaczyna się swoje własne pragnienie, swoje własne przekonanie traktować jako pewne absolutne uprawnienie, tak? Niezależnie od tego, co mówi prawo stanowione na ten temat, to w tym momencie sądy, które zajmują się stosowaniem prawa, zamienione zostają w jakiś instrument bezpośredniego stosowania, wymuszania na innych naszych pragnień. Sędzia nie musi już się wtedy konfrontować z przepisem prawa, z obyczajem, a zaczyna po prostu uważać, że to, co jest w jego przekonaniu słuszne, musi stać się prawem. Jeżeli litera prawa temu przeszkadza, to tym gorzej dla litery prawa. Jeden z wybitniejszych komentatorów XVIII-wiecznych do prawa angielskiego przestrzegał przed tego typu myśleniem o prawie stanowionym jako tylko i wyłącznie bezpośrednim takim pasie transmisyjnym naszych pragnień, kiedy mówił, że prawo które stanowione, które ma jakieś mankamenty, które nie zawsze powoduje dobry rezultat, że to jest rzecz zła. Natomiast pomysł, żeby zrezygnować z prawa stanowionego i kierować się wyłącznie subiektywnymi zasadami słuszności, jest w jego przekonaniu jeszcze gorszy, bo jest pomysłem na tyranię rywalizujących ze sobą fundamentalizmów.
No tak, to oddanie zbyt wiele po prostu w zasadzie słuszności to jest ogromne z kolei zaufanie, już nie tak jak pan profesor mówił, do człowieka w ogóle, tylko do odwołania się, tylko zaufanie do tego, że jest w społeczeństwie tak mocno kontrola obyczaju moralnego. Ludzie nie tyle nawet może nie zgadzają się na to, aby przekraczać pewne granice, tylko po prostu istnieje rodzaj ograniczenia w każdej z osób, które są dopuszczane do reprezentowania tej wspólnoty. W obie skrajności taki system, w którym właściwie każde zarządzenie, totalitarny taki właściwie system, w którym każde zarządzenie staje się jakby tak samo absolutne, tak samo, bo po prostu pochodzi od władzy, więc wystarczy, tak. Z drugiej strony dość mgławicowe odwoływanie się do niestety rozrzedzonej dzisiaj, tak, świadomości pewnej wspólnoty moralnej, tak, osądu, to są oczywiście rzecz ekstrema, tak, te dwa przypadki. Niemniej ja pamiętam, że w takich pamiętnikach świętego Zygmunta Felińskiego, arcybiskupa Warszawy, jest też taki ładny, uroczy, smakowity dla nas Polaków fragment, gdy on wskazuje na z jednej strony statut Wielkiego Księstwa Litewskiego, a z drugiej strony korpus praw narzuconych przez zaborcę rosyjskiego i pokazuje stosy papierów. To jest efektowny obraz, bo mówi, no tak, to widać właśnie, gdzie jest, tam gdzie jest prawo, tam wystarczy dosyć prosta ustawa zasadnicza dla tych praw. Natomiast tam, kto nie chce się wytłumaczyć z zasad, musi nieustannie mnożyć szczegółowe przepisy.
Oczywiście zwód praw jest bardzo, bardzo opasłym tomem. Tam właściwie mieliśmy trzy statuty litewskie. Są pod tym względem niewątpliwie objętościowo znacznie skromniejsze. Tutaj można byłoby przywołać jeszcze niedawno, w takim, można powiedzieć, wewnętrznym mailingiem adwokackim poszło klasyczne wśród adwokatów powiedzenie, że prawo jest jak płot. To znaczy żmija przejdzie pomiędzy sztachetami, tygrys przeskoczy, ale przynajmniej bydło się nie rozłaści. I to jest coś w tym jest. W każdym bądź razie doceniam tę intuicję w biskupa Szczęsnego Felińskiego i wiem, co miał na myśli, pokazując, że właśnie w sytuacji, w której brak obyczaju, wówczas wchodzą w te obszary prawo przepisy, powiedzmy w ten sposób bardziej. To akurat w odniesieniu do Rosji jest o tyle problematyczne, ponieważ w Rosji mamy bardzo głęboko zakorzenione tradycje nihilizmu prawnego, w związku z czym mimo, że przepisów jest dużo, a i tak regulatorem jest coś innego, najczęściej protekcja. Natomiast rzeczywiście tak jest, w związku z tym i to również ma swoje konsekwencje, chociażby w tych sporach wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, czy wokół Sądu Najwyższego, Federalnego Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie zanik tej zdolności rozumnego porozumienia się co do treści etycznych sprawia, że jesteśmy skazani na to, jak to bardzo sugestywnie i tak bez ogródek zupełnie w sposób pozbawiony jakiegoś pierowskiego wyczucia, dzisiaj byśmy powiedzieli, opisuje Thomas Hobbes w Lewiatanie. Jesteśmy skazani na to, żeby stwierdzić, że musi być jakiś jeden, który musi rozkazywać i wszyscy muszą się słuchać i być zadowoleni z tego, że wszyscy się słuchają tego jednego, w związku z czym jakiś ład panuje. To oczywiście oznacza, że tam, gdzie nie ma uregulowania prawnego, wchodzi dalej nasza subiektywność, a tak naprawdę siła. Bo jeżeli spotykają się dwie subiektywności, to musi wygrać ta, która jest, okazuje się silniejsza, w związku z czym, żeby eliminować siłę, trzeba kolejnych norm i te normy przyrastają. I jeszcze jedna rzecz, świadomość, że w gruncie rzeczy koniec końców ktoś te normy stanowi i czy to pisze je w postaci ustaw, czy też w postaci wyroków interpretujących prima facie przynajmniej ustawy, chociaż bardzo często chodzi o wyroki, które konkretyzują bardzo ogólne standardy, które można byłoby skonkretyzować w taki bądź inny sposób i często budzą się wątpliwości, czy nie mamy do czynienia z prawotwórstwem sądowym, ale ponieważ ta świadomość narasta, w związku z czym narasta też determinacja do tego, ażeby o treści tych norm decydowali nasi. Tak, i tu się pojawia problem sytuacji. W Stanach Zjednoczonych ma on, powiedzmy, nieco inny charakter, taki konkretny niż w Polsce, ale sprowadza się w gruncie rzeczy do tego samego problemu. To znaczy, co tu zrobić, żeby to nie oni, tylko my. I niestety jesteśmy skazani troszeczkę na to, że wraz z upływem czasu, tak na dobrą sprawę, ta świadomość takiego głębokiego instrumentalizmu w podchodzeniu do prawa będzie narastać. Co ciekawe, właściwie będący w jakiś sposób uczestnikiem tego sporu, chociaż z zagranicy, profesor Marek Safian też był w takiej sytuacji, kiedy został wybrany tylko dlatego, że SLD w połowie lat 90. mogło wybrać pod koniec kadencji kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale perswazja ze strony między innymi samego Trybunału, między innymi ówczesnego prezesa Andrzeja Zolla, profesora Andrzeja Zolla, sprawiła, że SLD się powstrzymało. W zeszłym roku ówczesna większość się już nie powstrzymała, tak? W związku z czym mieliśmy problem, ale tutaj zdaje się, że osoba, która z jednej strony jest beneficjentem tego powstrzymania się wcześniejszego, uznawała, że w gruncie rzeczy to powstrzymanie się późniejsze nie musiało wcale mieć miejsca. Widzimy, że rzeczywiście subiektywność i taka nie zawsze odniesiona do pewnych obiektywnych, również obyczajowych standardów jest bardzo szeroko rozpowszechniona i to nie tylko wśród, można powiedzieć, przeciętnych ludzi, ale ona również dotyczy elit.
Kończymy naszą rozmowę o prawie. Próbowaliśmy naświetlić to tym razem nie od strony gąszczu, tylko od strony fundamentów i korzeni tej rzeczywistości, z której wszyscy korzystamy i która poniekąd też nas po prostu chroni w różnych sytuacjach. Jesteśmy w środku Europy, na przecięciu różnych dróg i mam wrażenie, że także na przecięciu cały czas tych różnych, nie zawsze kompatybilnych tradycji, które tutaj w naszej rozmowie się przewijały, bo to i poprzez dekalog ta stara tradycja rozważań o dekalogu się pojawia i ta tradycja liberalna rozumienia prawa i w końcu ten wspomniany przez pana profesora nieszczęsny nihilizm prawny jest również bardzo aktywny. Dziękuję za rozmowę dzisiejszą w konwersatorium panu profesorowi Aleksandrowi Stępkowskiemu.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
I redaktorowi Michałowi Bardzikowskiemu.
Dziękuję.
Zapraszam Państwa na konwersatorium za tydzień, jak zwykle w niedzielę po godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.